Dobry wieczór, Wojciech Cegielski. Jest wtorek, 19 dzień maja. Zapraszam na podsumowanie dnia, czyli najważniejsze wiadomości na temat pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Udało się opanować zakażenia w kopalniach na Śląsku, poinformował minister zdrowia. To właśnie tam od kilku dni wykrywano najwięcej w Polsce przypadków zachorowań na COVID-19. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że w sumie w 5 kopalniach przebadano 30 tysięcy górników.
Z tych 5 ewidentnie mieliśmy na początku 15% dodatnich wyników. Teraz przy tej już dużej grupie 30 tysięcy to spadło do 6,9%, czyli większa liczba oczywiście testów, tym przy ograniczonym ognisku ten odsetek dodatnich maleje. Będziemy również tą akcję prowadzili dalej, żeby była jasność, bo przecież nie chodzi o to, żeby zrobić tylko taką jedną akcję bez ewentualnie kolejnego po 7 dniach sprawdzenia, bo wtedy już mamy pewność.
A według wtorkowych, wieczornych danych Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce na COVID-19 zmarło 948 osób, a liczba zakażonych to niemal 20 tysięcy. Prawie 8 tysięcy osób udało się wyleczyć. Teraz ważne informacje dla maturzystów. Egzaminy dojrzałości z powodu pandemii przesunięto na czerwiec, a jak poinformował właśnie minister edukacji, wyniki matur uczniowie dostaną 11 sierpnia. Szczegóły zna Paulina Kurek.
8 czerwca jako pierwsi do egzaminów przystąpią maturzyści.
Potem w dniach 16-18 czerwca egzaminy ósmoklasisty. Od 22 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i od 17 sierpnia egzamin zawodowy.
Przypomniał szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Od 25 maja powrócą też konsultacje dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Do tej pory edukacja odbywała się zdalnie.
Przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych warto, aby w pierwszej kolejności takie konsultacje rozpoczęły się już od 25 maja, a jeżeli będzie potrzeba, to także z innych przedmiotów.
Od 1 czerwca konsultacje mają objąć wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich.
W ciągu 2 tygodni więcej wiedzieć będziemy o nadchodzących wakacjach. Ministerstwo Zdrowia ma w tym czasie przedstawić wytyczne co do letniego wypoczynku na obozach i koloniach. Co można będzie znaleźć w tych wytycznych? Raz jeszcze minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Opisać sytuację, co się stanie, kiedy jedno z dzieci będzie miało gorączkę, czy reszta ma być kwarantanowana, czy nie, czy rodzice mają wtedy odbierać dzieci, czy nie, gdzie mają mieć zgody na pobranie ewentualnie testów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mamy czasu, bo wszystkie firmy, wszystkie instytucje pytają, co robić z przedpłatami, z organizacją i tak dalej, ale z punktu widzenia zdrowotnego, epidemicznego, no musimy sobie jeszcze dać te 2 tygodnie, żeby ocenić już bez tego ogniska dużego na Śląsku, jak wygląda trend w Polsce.
Dla wielu Polaków wakacje nadal pozostają jedną wielką niewiadomą. Podobnie zresztą jak dla całej branży hotelarskiej w kraju. To jedna z tych gałęzi gospodarki, która już teraz poniosła ogromne straty w wyniku epidemii koronawirusa. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego twierdzi, że straty szacowane są na 2 miliardy złotych, bo jak mówi prezes Izby Ireneusz Węgłowski, hotele były zamknięte przez ostatnie 2 miesiące.
I teraz możemy mówić o stracie około 2 miliardów złotych w samej branży hotelowej, a przecież branża hotelarska to jeszcze coś więcej niż tylko sama branża hotelowa, czyli skategoryzowane hotele, bo mamy jeszcze motele, pensjonaty i wszystkie inne obiekty, które również świadczą usługi noclegowe.
Eksperci, którzy mówili o kryzysie w branży hotelarskiej w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uważają, że odrabianie strat będzie trwało jeszcze wiele miesięcy. Z kolei 1 czerwca część połączeń wznawiają polskie linie lotnicze LOT. Samoloty nie będą jednak latać na wszystkich trasach, a na pokładach będą obowiązywać nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Jakie? O tym Aleksander Przoniak.
Na razie LOT uruchomi loty krajowe, m.in. do Gdańska, Krakowa, Szczecina i Poznania. Jak mówi rzecznik spółki Michał Czernicki, samoloty będą systematycznie dezynfekowane, a powietrze w samolocie będzie stale filtrowane.
Filtry HEPA usuwają one do 99,9% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu.
Pasażerowie korzystający z usług przewoźnika będą musieli przygotować się na nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obowiązkowe będzie m.in. noszenie maseczek. Także załogi zostaną wyposażone w środki ochrony.
Wyposażone zostaną w maseczki i rękawiczki.
Przewoźnik nie podał na razie daty przywrócenia połączeń międzynarodowych. Uzależnione to będzie od decyzji w sprawie otwarcia granic oraz od sytuacji epidemicznej w Polsce i poszczególnych krajach.
Niemal codziennym tematem naszego podcastu jest pomoc dla lekarzy i szpitali. 10 tysięcy przyłbic ochronnych przekazali służbom medycznym studenci, doktoranci i wykładowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Część materiałów drukowali oni na drukarkach 3D. a ze studentami rozmawiał Przemysław Lis.
Ogólnie trzeba folię nałożyć na to plastikowe zbyt.
Katarzyna Polak, studentka wolontariuszka.
Ogólnie rzecz biorąc dostajemy mnóstwo zdjęć, mnóstwo listów z podziękowaniami od medyków. Dostajemy taki feedback, że są one przede wszystkim lekkie. Idealnie nadają się dla osób, które noszą okulary, ponieważ okulary nie parują tak bardzo jak używając maseczki jednorazowej. W naszych przyłbicach nie znajduje się żadna gąbka. Powoduje to, że człowiek się tak nie poci.
Na początku wyszło nam, że jesteśmy w stanie zrobić 24 przyłbice dziennie.
Profesor Andrzej Wysmołek, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ale już wkrótce po 2-3 dniach okazało się, że po innowacjach, które studenci, doktoranci wprowadzili, można dojść do produkcji 100 kilkudziesięciu. A potem kupiliśmy 10 drukarek nowych i dzięki temu zwiększyliśmy produkcję do 320 dziennie.
Drukowanie przyłbic jest częścią akcji Materiały dla Medyków. Z kolei 56 milionów złotych przeznaczył dotąd polski rząd na pomoc humanitarną na świecie, właśnie w związku z pandemią koronawirusa. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ponad połowa tej kwoty poszła na pomoc dostarczaną poprzez organizacje humanitarne, z którymi współpracuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
To są projekty, które wdrażamy na przykład w Gruzji. To jest program na rzecz stworzenia struktur ratownictwa górskiego. To jest opieka medyczna dla uchodźców syryjskich w Libanie czy w Jordanii. Organizacje pozarządowe bardzo sobie cenimy, bo wiemy, że one mają doskonałe doświadczenie partnerów lokalnych, sprawdzonych. To jest bardzo sprawny, bardzo elastyczny sposób wdrażania polskiej pomocy.
Polska przeznaczyła też pieniądze na projekty pomocowe międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ czy Unia Europejska, projekty polskich ambasad, a także na konwoje humanitarne na Białoruś, do Hiszpanii i do Watykanu. A na świecie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa to 322 tysiące. To informacje podane we wtorkowy wieczór przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa. Liczba zakażeń na świecie zbliża się do 5 milionów, a wyleczyć udało się niemal 2 miliony osób. Najgorzej jest nadal w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 93 tysiące osób. Szybko rośnie też liczba ofiar w Brazylii i wynosi teraz 17 tysięcy. O szczegółach nasza korespondentka Aleksandra Pruta.
Liczba zarażonych wirusem przekroczyła liczbę zarażonych w Wielkiej Brytanii, a Brazylia według oficjalnych danych stała się trzecim krajem na świecie pod względem potwierdzonych przypadków. Tylko w Rosji i Stanach Zjednoczonych odnotowano więcej przypadków niż w Brazylii. Przed opublikowaniem danych zastępca sekretarza do spraw nadzoru zdrowotnego Eduardo Macario uznał, że pomimo bezwzględnych danych plasujących Brazylię wśród 6 krajów o największej liczbie przypadków i zgonów, pozycja Brazylii spada, gdy dane te porówna się z całkowitą liczebnością populacji.
Europa natomiast znosi kolejne restrykcje, co jest efektem poprawy sytuacji na kontynencie. Jednakże we Francji pojawiły się nowe ogniska zachorowań w rzeźniach. Z Paryża Marek Brzeziński.
Kilkudziesięciu pracowników z co najmniej 3 rzeźni jest zakażonych koronawirusem. Przyczyną tego są warunki pracy, w trakcie wykonywania której nie można przestrzegać wymogów sanitarnych, na przykład dystansu społecznego 1,5 metra. Wprawdzie wszyscy noszą maseczki i przyłbice ochronne, ale to nie są wystarczające środki zabezpieczające przed zakażeniem. Według specjalistki w dziedzinie epidemiologii Karine Lacombe dokładne określenie we Francji lokalizacji ponad 20 nowych ognisk wybuchu koronawirusa jest z jednej strony ostrzeżeniem przed możliwością nawrotu epidemii i zarazem apelem o zachowanie maksymalnych środków ostrożności, a z drugiej jest też elementem umożliwiającym likwidację zakażeń koronawirusem na wielką skalę.
I na koniec jeszcze Rosja, gdzie z COVID-19 wyleczony został premier tego kraju. Polityk od 30 kwietnia był w szpitalu i właśnie wrócił do pracy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.
Rosyjskie media nie podały szczegółów dotyczących procesu leczenia Michaiła Miszustina. Z codziennych komunikatów przekazywanych przez służby prasowe rządu wynikało, że choroba przebiegała bez powikłań. Michaił Miszustin nie jest jedynym w Rosji urzędnikiem najwyższego szczebla, który zakaził się koronawirusem. SARS-CoV-2 zdiagnozowano u ministra budownictwa i jego zastępcy, szefa resortu szkolnictwa wyższego, szefowej Ministerstwa Kultury oraz kilku deputowanych Dumy Państwowej. Zachorował na COVID-19, także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zauważają niezależni komentatorzy, na czas pandemii odizolował się od swoich współpracowników Władimir Putin.
Na tym kończymy wtorkowe wydanie podcastu. Następna edycja już wkrótce. A po więcej informacji zapraszamy na stronę polskieradio24.pl. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.